Gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest dr Dawid Piekarz, ekspert od rynku energetycznego. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże. Pan się zajmuje problematyką strategii bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego, a także polityką transportową i infrastrukturą. Mam pytanie co do fuzji Orlen-Lotos. To stało się już faktem. Pan prezes mówi, że upamiętnienie historycznej decyzji zarządu PKN Orlen dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. No, a były minister gospodarki Piotr Woźniak mówi, że jest problem. Głównym problemem jest zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jego zdaniem partnerzy transakcji, czyli firma MOL Węgrzy oraz koncern Saudi Aramco współpracują z firmami rosyjskimi.
To zajmijmy się tak naprawdę powoli tymi argumentami. To znaczy może od początku. Ta transakcja ewidentnie służy bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Dlaczego? Dlatego, że głównym założeniem, główną potrzebą naszego bezpieczeństwa jest po pierwsze posiadanie energii. Energii, która będzie fizycznie dostępna. Będziemy ją mieli w gniazdku, będziemy mogli zatankować samochód, będziemy mogli z tej energii korzystać. Będzie ona ponadto dostępna cenowo, no i będziemy mieli gwarancję, że ona będzie. Pamiętajmy, że tak naprawdę my w tej chwili musimy pamiętać o tym, że żyjemy niejako pod presją transformacji energetycznej Unii Europejskiej. Może nam się ona podobać albo nie, ale jest faktem. A to oznacza, że tak naprawdę bardzo szybko będziemy musieli, bo po prostu wymuszą to na nas ceny, wymusi to na nas po prostu ekonomia. Odchodzić od emisyjnych źródeł energii, od emisyjnych paliw, na rzecz tak naprawdę energii, która po pierwsze będzie czysta, po drugie będzie dostarczana w trochę inny sposób niż do tej pory, na przykład do samochodu elektrycznego, czy też do pojazdu wodorowego. Tak naprawdę biorąc pod uwagę, że już w tej chwili zapowiedziano, że po 35 roku nie będzie do rejestracji nowych samochodów spalinowych, mamy tak naprawdę bardzo niewiele czasu do tego, żeby się do tego przyzwyczaić, zresztą przygotować. Zresztą pamiętajmy, że już 2 lata temu mówiliśmy też o tym, że bardzo radykalnie rosną ceny energii, zwłaszcza rozumianej jako prąd, jako energia elektryczna. Dlaczego? Dlatego, że bardzo radykalnie wzrosły koszty emitowania dwutlenku węgla do atmosfery. Głównie dlatego, że spalaliśmy węgiel. Natomiast pamiętajmy, że w kolejnych planach Unii Europejskiej ma być objęcie jakby pieniędzmi, opłatami za emisję, także emisji z pojazdów, emisji z ogrzewania i tak dalej. Więc powiedziałbym, koncern, który będzie w stanie tak naprawdę zapewnić nam dostęp do właśnie energii, która będzie dostępna, będzie wytworzona w sposób relatywnie mało oddziałujący na środowisko, a więc będzie tańsza, to jest to, co jest tak naprawdę naszą racją stanu. Natomiast jakby te 2 argumenty, o których tutaj była mowa, bo to jest tak, że partnerzy do tej transakcji, czyli MOL i Saudi Aramco, to nie jest, powiedziałbym, pomysł ani fanaberia, czy to zarządu Orlenu, czy polskiego rządu. To był warunek zgody Komisji Europejskiej na dokonanie tej fuzji. Powiedziałbym, z MOL-em problem mamy akurat bardziej, powiedziałbym, ten problem jest, powiedziałbym, bardziej populistyczny niż rzeczywisty. Bo tak naprawdę co my robimy z MOL-em? My MOL-owi mamy sprzedać 400 stacji Lotosu i to robimy, ale w zamian za to otrzymujemy od MOL-a stacje na Węgrzech i Słowacji. Czyli mówiąc prosto, wpływu na bezpieczeństwo energetyczne to Polski to nie ma. Z kilku powodów. Po pierwsze, w MOL-u nie ma udziału kapitału rosyjskiego. Jest natomiast 20% kapitału polskiego, a więc jest to firma w jakiś sposób polska, także notowana na naszej giełdzie. Po drugie, stacja benzynowa kompletnie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne kraju. No tak naprawdę jest to ostatni, można powiedzieć, sklepik z paliwem. W związku z tym ważne jest tak naprawdę to, żeby w tym sklepiku było paliwo, a jak nawet w tym nie będzie, to będzie w innych, ponieważ nasz rynek detaliczny jest niesłychanie konkurencyjny. Więc z tego, że pojawi się u nas MOL, to będzie to, powiedziałbym, tylko dobre dla klientów, bo zwiększy konkurencję na tym rynku. Oczywiście może nam się nie podobać może nam się nie podobać to, że Węgrzy, powiedziałbym, rząd węgierski postawił na współpracę z Rosją. No tyle tylko, że niespecjalnie ma to jakikolwiek wpływ na to, że na to, w jaki sposób, powiedziałbym, MOL będzie zarządzał stacjami benzynowymi w Polsce. Więc to jest argument, który można powiedzieć, on fajnie brzmi, ale jeżeli spojrzymy na jego praktyczny wydźwięk, to tak naprawdę nie bardzo wiemy, w jaki sposób miałoby nam to...
Bo tak powiem, że na paskach, na scrollach w telewizjach, jak ludzie obserwują to, co dzieje się, prawda, że mamy fuzję, no ale teraz ta kontrowersja, prawda, nie no do końca tak, no może nawet zdajemy sobie sprawę, na czym ona by miała polegać.
Dość łatwo jest tutaj o pewien populizm, który właśnie, no fajnie wygląda, natomiast no nie bardzo, jak przyjrzymy się, czym miałoby nam to szkodzić, to nie bardzo to widać. No, z Saudyjczykami sprawa jest jeszcze inna, ponieważ znowu, no, oczywiście, że Saudyjczycy jako największy kraj, który wydobywa najwięcej ropy na świecie, no, ma pewne wspólne interesy z Rosją, na przykład tak samo jak i Rosja chcą utrzymania relatywnie wysokich cen ropy, bo na tym zarabiają. Nie chcą wyrzucenia Rosji z OPEC, ponieważ to OPEC kontrolują. No ale to znowu, jeżeli spojrzelibyśmy na to jakoś tam, jak to się ładnie mówi, symetrycznie, no to w zasadzie mamy także w Polsce firmy niemieckie czy francuskie, które to kraje też mają do Rosji stosunek lekko inny niż nasz, natomiast no, nikt przytomny nie mówi, że mamy się w takim razie z kapitałem francuskim czy niemieckim jak najszybciej rozstać. No, nie, to tak jest, że z każdym z naszych sojuszników w pewnych elementach mamy, powiedziałbym, zgodność i wspólnotę interesów, a w pewnych, że tak powiem, nasze interesy się rozjeżdżają. Natomiast jeżeli nie jest to problem, który jakby miałby przeszkadzać w tym, co mamy wspólnie robić, to no to też trudno jest tutaj doszukiwać się przysłowiowej dziury w całym. Zwróćmy uwagę, no co Saudyjczycy zrobią tak naprawdę w Polsce? Dwie ważne rzeczy, które będą moim zdaniem krytyczne. Po pierwsze, Saudyjczycy w dużej mierze przejmą zaopatrzenie polskich rafinerii w ropę w momencie, w którym będziemy rezygnować z ropy rosyjskiej. My to już robimy, mamy kontrakty na pewno do końca tego roku. Być może jeden będzie kontynuowany jeszcze w przyszłym roku, natomiast jakby i wolą koncernu, i wolą polityczną władz polskich jest, żebyśmy z ropy rosyjskiej nie korzystali. No, ktoś musi nam tę ropę dostarczyć i jednym z, jakby tutaj tym partnerem będzie Saudi Aramco. Największa firma na świecie i to nie największa wydobywcza, czy największa naftowa, tylko największa w ogóle, która wyprzedziła amerykańskich gigantów informatycznych, cyfrowych z Doliny Krzemowej pod względem wartości, która wydobywa co dziesiątą tonę ropy na świecie i która będzie nam tą ropę w dużej mierze dostarczać. Dlaczego to takie ważne? No bo nam się teoretycznie wydaje, że w zasadzie ropę to można sobie gdzieś tam zamówić, kupić i nam ją przywiozą, ale to też nie do końca tak wygląda. W momencie, w którym tak naprawdę mamy deficyt ropy, a mamy go na przykład w tej chwili z powodu wojny na Ukrainie i tego, że Rosja jest obejmowana sankcjami, no to mamy do czynienia z sytuacją, w której tego typu wytwórca ropy jak Saudi Aramco najpierw oczywiście dostarczy tą ropę, najpierw zużyje tą ropę na własne potrzeby, w drugiej kolejności dostarcza tym, z którymi jest, gdzie ma udziały, gdzie jest partnerem, czyli my, że tak powiem, w tej kolejce jesteśmy w zasadzie priorytetowi. No i dopiero cała reszta jest wyrzucana na rynek i tam handlowana. Czyli mówiąc prosto, Saudi Aramco będzie tutaj gwarantem bezpieczeństwa dostaw ropy do Polski. No i druga sprawa. No pamiętajmy, że my tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, w której no, zapotrzebowanie na paliwa będzie radykalnie spadało. No skoro w 2035 roku nie będzie już więcej samochodów spalinowych, no to do tego czasu jest 12 lat. Właściwie każda jakakolwiek inwestycja w sektorze rafineryjnym zwraca się w czasie dłuższym niż ten okres. Więc siłą rzeczy niewielu inwestorów byłoby skłonnych wydać tutaj odpowiednio duże środki na to, żeby polski segment rafineryjny, mówię tu oczywiście o Lotosie, o Gdańsku, odpowiednio transformować. A to jest absolutnie potrzebne, dlatego że jeżeli spojrzymy sobie na przykład na Orlen, żeby mieć porównanie, no to Orlen tylko 9% swojego przychodu czerpie z tego, że sprzedaje paliwo na stacjach benzynowych. Tak naprawdę zdecydowana większość to jest energetyka, to jest chemia, to jest petrochemia. To są elementy, które no, my kompletnie nie kojarzymy jakby z ropą naftową, ale tam się tak naprawdę głównie zarabia pieniądze. Lotos tego nie ma. W Lotos ktoś musi zainwestować. No i zrobią to właśnie Saudyjczycy, którzy też mają plan, żeby do 2030 roku kompletnie odejść od roli bycia wyłącznie takim dostarczycielem na rynki surowej ropy naftowej, a stać się liderem przerobu tego surowca. Więc tu mamy absolutnie wspólny interes. Trzecia sprawa. No oczywiście, tak jak mówiłem, mamy do czynienia z tym, że z jednymi partnerami, i to nie mówię tylko o partnerami z tej fuzji, ale także na przykład z firmami francuskimi czy niemieckimi. No, jeżeli chcemy prowadzić, powiedzielibyśmy, duże międzynarodowe działania ekonomiczne, inwestycyjne i tak dalej, no to musimy, mówiąc prosto, nie stać biernie w kącie i zakładać, że będziemy robić interesy tylko z tymi, którzy są mili, fajni i bezpieczni, tylko musimy po prostu dysponować narzędziami politycznymi, prawnymi, ekonomicznymi, biznesowymi, po to, żeby swoje interesy zabezpieczać, niezależnie od tego, kogo mamy po drugiej stronie. No oczywiście wiadomo, że ono nie wchodzi się w interesy z wrogiem ewidentnym, ale generalnie no w biznesie i polityce sentymentów nie ma i trzeba po prostu swój interes zabezpieczać. I my to jako Polska, jako Orlen robimy to całkiem dobrze, bo proszę pamiętać, że Orlen nabywał rafinerię w Czechach, miał tam różnych partnerów włoskich, amerykańskich, brytyjskich i w tym funkcjonował, w końcu ich notabene wszystkich wykupił. Kupowaliśmy rafinerię na Litwie, tutaj w bardzo ostrym konflikcie z Rosjanami, którzy bardzo chcieli nam tą transakcję pokrzyżować. Udało się. Czyli mówiąc prosto, my mamy odpowiednie narzędzia, mamy odpowiednie umiejętności, technikę, wiedzę prawną, biznesową do tego, żeby się po prostu dobrze zabezpieczać przed sytuacjami, w których coś mogłoby pójść źle, więc po prostu to wykorzystujmy, skoro pokazaliśmy, że umiemy.
Pytanie o przejęcie PGNiG, bo prezes PKN-u też przypomniał z kolei, że kolejnym takim krokiem w budowaniu koncernu multienergetycznego będzie przejęcie. No to też po rejestracji mówi, budujemy następny element, stabilny koncern, który również będzie miał gaz. Zbilansujemy zakupy węglowodorów. Dziś wiemy, że no, ten rynek węglowodorów, chociażby to, co robi Rosja w świecie przez działania wojenne, wojnę na Ukrainie, no wszyscy próbują się odseparować od Rosji, od dostaw gazu, dostaw ropy. Jak pan ocenia, czy to rzeczywiście dobry, właściwy krok, czy staniemy się takim silnym też koncernem na rynku znaczącym?
To znaczy, jeżeli chodzi o PGNiG, to znowu, my trochę przywracamy sytuację, która jest w większości krajów, czyli tak naprawdę ropa i gaz są w jednych rękach. Dlaczego? No dlatego choćby, że to są surowce, które i w przyrodzie występują razem i powiedziałbym mają podobne znaczenie dla gospodarki i w podobny sposób są handlowane, obracane, przechowywane, zabezpieczane i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałbym tak, no włączenie PGNiG-u do tego tak naprawdę jest już ewidentnie skierowane na transformację energetyczną. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze PGNiG będzie tutaj, z jednej strony bardzo duża płynność finansowa PGNiG-u, tego, że PGNiG tak naprawdę obraca potężną ilością gotówki, sprawi, że będzie można, powiedziałbym, optymalizować, będzie można wykorzystywać optymalnie pieniądze na inwestycje. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że tak naprawdę bardzo wiele aktywów tutaj będzie służyło bezpieczeństwu Polski. No zwróćmy uwagę, że słynny gaz z Norwegii. No tam, jeżeli weźmiemy pod uwagę złoża, które miał Lotos i złoża, które ma PGNiG na szelfie norweskim, czyli tam, gdzie się tak zwana rura bałtycka zaczyna, no to łatwo zobaczymy, że to są właśnie te złoża, które w największym stopniu już w połowie pozwolą nam zapewnić zapotrzebowanie na gaz z tej właśnie rury. Poza tym no, PGNiG posiada tak naprawdę na przykład wiele lokalnych elektrociepłowni i ciepłowni, no, czy to opalanych węglem, czy powoli przestawianych na gaz, a z drugiej strony Orlen jest producentem energii elektrycznej, jest producentem także materiałów ropopochodnych, które służą do tego, żeby opalać właśnie elektrownie, ciepłownie i tak dalej. Ale także pamiętajmy, że Orlen jest jednym z twórców razem z Syntosem, też polską firmą ze Oświęcimia, programu małych reaktorów atomowych, które będą w stanie zastępować kotły węglowe, zastępować te jakby ciepłownie czy elektrownie, które będą musiały powoli odchodzić od węgla. Więc to jest połączenie sił. Połączenie sił, połączenie dostępu do surowców, połączenie infrastruktury w postaci magazynów, rurociągów, gazociągów, ropociągów, ale także sieci energetycznych czy aktywów wytwarzających energię elektryczną, no to sprawi, że czy wreszcie wytwarzanie wodoru, bo tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której tak naprawdę za chwilę okaże się, że to wodór, że to biogaz są tymi elementami, które w największym stopniu będą służyły do tego, żeby właśnie w sposób czysty i niedrogi ogrzewać nasze domy, szkoły, szpitale, instytucje. No i znowu okazuje się, że tak naprawdę część aktywów potrzebnych do tego, żeby ten wodór czy ten biogaz wytwarzać, ma Orlen, a część ma PGNiG. Połączenie jednego z drugim tak naprawdę sprawia, że to będzie się po prostu, można powiedzieć, sensownie spinało ekonomicznie, będzie pozwalało obniżyć koszty, będzie pozwalało działać sprawnie i racjonalnie.
Czyli dobry krok pierwszy i mamy nadzieję, że takie będą następne, tak?
Dokładnie tak. Oczywiście, że można. Tutaj różni ludzie mają wątpliwości. No, część są to wątpliwości bardziej uzasadnione, część mniej uzasadnione, część kompletnie populistyczne. Natomiast no, zawsze jest tak, że no, trzeba patrzeć po prostu na rachunek zysków i strat. A tutaj tak naprawdę ten rachunek zysków i strat jest absolutnie jednoznaczny i precyzyjny. My tak naprawdę w dużej mierze będziemy mieli z tej, jako kraj, jako Polska, jako Polacy, będziemy mieli z tej transakcji po prostu korzyści.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był dr Dawid Piekarz, ekspert od rynku energetycznego.